4 minuty po 23. Kłaniam się nisko. Paweł Krzemiński. Dobry wieczór. Witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się po raz 1494. Ta okrągła liczba 1500 audycji zbliża się i to już chyba niedługo można jej wyczekiwać jeszcze w tym roku. No taki to prezent będzie i... No to o tym, o prezentach za chwilę. A skoro jesteśmy w Nocnych Światłach, to warto przypomnieć, że spotykamy się 4 razy w tygodniu, właśnie o tej porze, tuż po 11 wieczorem i możecie nas Państwo słuchać na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Zanim jeszcze taki sposób słuchania radia zniknie, no to można włączyć radio, ale już wszyscy, którzy chcieliby posłuchać Nocnych Świateł, a są daleko poza granicami Polski, mogą to zrobić przez internet ze strony radioplus.pl. Zapraszam Państwa też na Facebook, tam gdzie zawsze od 10 już blisko lat jest forum wymiany myśli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Jak zwykle pod pierwszym postem od góry na profilu Radia Plus w komentarzach. Tam zapraszamy do dzielenia się swoimi myślami, komentarzami, refleksjami, doświadczeniami, do zadawania pytań. Dzisiaj comiesięczny cykl, bo tak nas wychowano. No i właśnie, co w nim? Idą święta, a dzieci czekają na prezenty. Tak więc z jednej strony będziemy mieli taki mały prezencik. W każdym razie dla mnie to będzie duża radość, że te 1500 wydanie już za, myślę, jakieś półtora tygodnia. Ale większość dzieci już przebiera nogami od dłuższego czasu, bo mamy nie za parę dni... A dość niedługo Mikołajki, a za takie dłuższe parę dni mamy święta Bożego Narodzenia. No i dla wielu dzieci to przede wszystkim atrakcją są właśnie wyczekiwane prezenty. O tym będę rozmawiać ze współtwórcami cyklu, bo tak nas wychowano, którymi są pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Witam Cię serdecznie, dobry wieczór.
Dobry wieczór, serdecznie witam.
I Bogdan Janowski, nie mniej serdecznie witam Ciebie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Zanim będziemy przeżywać te świąteczne uniesienia wszystkie, które no oby nie tylko ze prezentami były związane, no to warto sobie zadać pytanie, dlaczego właściwie dajemy prezenty? Bo to, że te prezenty wręczamy, bądź jesteśmy obdarowywani przy różnych okazjach, to jest no można by powiedzieć taka stara tradycja, że już właściwie o tym się nie dyskutuje. To po prostu jest taki zwyczaj, że jeżeli się tych prezentów nie daje, no to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ta relacja jest na tyle odległa, że no nie usprawiedliwia jakiegoś prezentu, chociaż zawsze miło dostać jakiś drobiazg na tyle niezobowiązujący, że to jest coś takiego, co ugruntowuje w pewnym stopniu znajomość, może nawet przyjaźń, jeżeli to jest coś bliższego. Ale jeżeli mamy jakieś bliskie więzi, to te prezenty sobie dajemy. To podkreślamy jeszcze życzeniami, kwiatami, jakimiś szczególnymi gestami uroczystymi. Ale ponieważ zbliżają się święta, które no, zawierają w sobie ten element prezentów, no wystarczy spojrzeć przecież o to, co dzieje się w handlu i w marketingu od paru miesięcy. Już właściwie od drugiej połowy października można było zauważyć tak zwane Santa Clausy czy choinki nawet. Już nie mówiąc o tym, że Jingle Bells rozbrzmiewa coraz częściej od wielu tygodni w reklamach czy w różnych przestrzeniach medialnych bądź handlowych. No i to wskazuje na to, że jest to bardzo oczekiwane. No więc trzeba sobie zadać pytanie, bo ono wcale nie jest takie oczywiste, jeśli chodzi o znalezienie odpowiedzi. Dlaczego te prezenty dajemy? Tutaj skupimy się oczywiście rzecz jasna na świętach. Nie będziemy przyglądać się wszelkim okazjom, które są związane z dawaniem prezentów imieninom, urodzinom, jakimś szczególnym okazjom, jubileuszom i tak dalej, i tak dalej. Prezenty można przecież także dawać bez okazji. Po prostu. Dlatego, że ma się ochotę kogoś obdarować. Ale dzisiaj skupimy się przede wszystkim na zbliżających się świętach Bożego Narodzenia. I tutaj to pytanie, dlaczego dajemy prezenty? Jaka jest tego historia? Jak się tego dzieje? Jaka jest tego symbolika? Jak już powiedziałem, wcale nie jest takie oczywiste. Pytałem jedną osobę i odpowiedzi były co najmniej różne, a powiedziałbym niezbyt bliskie temu, jaka jest w istocie odpowiedź z tym związana. Chociaż ona też nie jest jednoznaczna. Ale posłuchajmy naszych ekspertów.
Historycznie prezenty od początku nie były dawane bezinteresownie. Prezenty to był taki rodzaj wymiany. Prezenty wręczano wtedy, kiedy wymieniano dobra właśnie, kiedy spodziewano się czegoś w zamian. One również zapobiegały konfliktom. Warto jest sobie zobaczyć, że kiedy posłannictwo podróżowało na przykład do króla, to należało dać mu prezent. To była taka deklaracja dobrej woli, deklaracja tego, że my chcemy żyć w przyjaźni. Ale również właśnie tej wymiany dóbr, czyli takiego pokazania, że ja jestem użyteczny, że nie warto mnie zabijać, że warto ze mną kooperować. Nie było tego zwyczaju dawania prezentów po prostu tak bezinteresownie i dla przyjemności. Dzisiaj ten zwyczaj dawania prezentów i cieszenia się z tego, że możemy dawać prezenty, również właśnie bezinteresownie, a szczególnie bezinteresownie dzieciom, bo przecież tutaj nie możemy liczyć na wzajemność, czyli na to, że dziecko nam się również zrewanżuje równie kosztownym czy jakimś udanym prezentem. Dziecko oczywiście też może coś wykonać, coś zrobić dla nas, ale zazwyczaj jest to tak, że po prostu obdarowujemy dzieci i rodzice cieszą się z tego, że mogą je obdarować.
Mhm. Ale ja chcę do tego wątku, o którym mówiłaś, o tej wymianie handlowej, że jakby czytałem niedawno na ten temat, że prawdopodobnie idea prezentów wzięła się stąd, że kiedy ufaliśmy takiej osobie, z którą się często wymienialiśmy, to można było zaobserwować, że na przykład daliśmy mu coś, a on nam nic. Mhm. Ale my wiedzieliśmy, że on w przyszłości da nam to coś. Jakby odwzajemni się. Mhm. I że jakby ta w ten sposób jakby podobno, że powstała idea prezentu, no bo jakby nie wiemy, co dostaniemy w zamian, tak? Czyli ta sama wdzięczność trochę może czasem być, ale i tu podobno na poparcie tego, jak ludzie sobie w ten sposób uczyli się ufać i takiej wymiany nie bezpośrednio, to znaczy nie coś za coś, to podobno jest na potwierdzenie tego sytuacja ze średniowiecza już, to dużo później oczywiście, ale kiedy na przykład w czasie jakiejś bitwy rycerz drugiego rycerza pojmał, to nie zabijał go wcale. To jest podobno, że pod Grunwaldem to w ogóle zginęło tych rycerzy tam kilkudziesięciu, czy jakieś w ogóle bardzo mało, ponieważ oni nie byli zabijani, tylko odsyłani do domu. Najpierw ustalone było
warunki wykupienia
i on jechał do domu. I ten okup za niego przyjeżdżał czasami po roku, po dwóch latach, czyli jakby w pewnym sensie można powiedzieć prezent, tak? To tak chciałem zrzucić taką wstawkę.
Też pytanie... Oczywiście. Dzisiaj dajemy właśnie te prezenty, dlatego że możemy sprawić komuś przyjemność. Bardzo często taką największą nagrodą dla człowieka, który daje prezenty, jest uśmiech drugiej osoby. Jest jej zadowolenie. I chociaż to nie my dostajemy ten prezent, to możemy czuć się w ten sposób dobrym rodzicem, jeżeli dajemy ten prezent dzieciom. Jeżeli ten prezent jest trafiony, jeżeli to dziecko się cieszy, to rodzic po prostu ma takie uczucie docenienia, uczucie tego, że dziecko po prostu jest szczęśliwe i że... Tak, słucham ciebie.
Tu chcę się wtrącić, bo się okazuje, że lepiej jest dać prezent niż go otrzymać. To znaczy lepiej się czujemy, kiedy dajemy prezent, niż wtedy, kiedy go otrzymujemy. Bo dając prezent, my opowiadamy o tym, że ktoś jest dla nas ważny, że chcemy z nim utrzymywać jakąś tam bliską relację, powiedzmy, taką czy inną. Buduje się, nasze samopoczucie rośnie, buduje się więzi, ale co ciekawe, wręczając prezent, uruchamia nam się produkcja endorfiny.
Tak.
I oksytocyny, żeby było śmieszniej. Czyli to są te substancje, które powstają w człowieku w trakcie seksu i w trakcie karmienia piersią. Mhm. Czyli jakby buduje się pewien rodzaj przywiązania, no, bliskiej relacji i przywiązania do drugiej osoby, ale też zwykłe takie, to jest znowu, nawiązując do tego, co wcześniej mówiłem, pobudzanie wdzięczności. Mhm. Czyli gdzieś ktoś, kto widzi, że ja się o niego staram, że coś robię dla niego, że jakoś tam, nie wiem, no pamiętam przede wszystkim, tak, i że to jest dla mnie ważne, no to w nim się budzi poczucie no, wdzięczności, tak?
No, też trzeba,
no oczywiście powiedzieć, to też jest, przepraszam, kwestia pozytywnej energii, którą przekazujemy, tak?
Tak. Też trzeba powiedzieć, że żeby kupić udany prezent, czy zorganizować jakiś prezent, bo będziemy też mówili o prezentach niematerialnych, to trzeba bardzo dobrze znać tego człowieka.
A, no właśnie.
Czyli jeżeli chcemy obdarować trafnie nasze dziecko, to musimy wiedzieć o tym, czym nasze dziecko się interesuje, o czym nasze dziecko marzy, w jaki sposób możemy temu dziecku jakoś dać to, czego ono pragnie. I to jest tak, że kiedy z kolei inwestujemy w to dziecko i teraz czy to inwestujemy finanse, czy czas na poszukiwanie, czy czas na zabawę, to kochamy to, czemu poświęciliśmy czas, czy komu poświęciliśmy czas. I to jest po prostu też element tworzenia więzi.
Ale również są to takie elementy, kiedy na przykład uczniowie są wdzięczni nauczycielowi, tak? Albo, nie wiem, pracownicy szefowi, albo szef pracownikom. Mhm. Że gdzieś to się jakby tak rozrasta w różne strony. I powiem tak, pozwolę sobie, ponieważ nie mam nad sobą żadnego szefa, to powiem, że szefowie popełniają gigantyczny błąd, nie obdarowując swoich ludzi prezentami, na przykład na święta. Ja pracowałem kiedyś w firmie izraelskiej. Wiadomo, Żydzi, oni nie wierzą w Jezusa i tak dalej, dopiero czekają na Niego, ale oni dwa razy w roku, czyli na Boże Narodzenie i na Wielkanoc, dawali wszystkim prezenty, organizowali imprezy i tak dalej. Bo oni wiedzieli, że my wierzymy w to i że to dla nas ważne święto.
Natomiast myślę sobie, że też będzie dzisiaj czas, żeby porozmawiać o tym, o czym już wspomniałeś, Pawle, a mianowicie o tej niesamowitej komercjalizacji świąt. O tym, że już po wszystkich świętych zaczynają się reklamy świąteczne, billboardy jakieś,
tak,
zaczynają
takie
się
prezentowe, tak, w sklepach się pojawiają. Tak.
I ta muzyka świąteczna. I w gruncie rzeczy, nie wiem jak wy, chłopaki, nie wiem jak państwo, ale ja już jak przychodzą święta, to już po prostu jestem tak nasycona tą atmosferą, że już zastanawiam się, gdzie ja jeszcze znajdę energię, żeby świętować.
Ja jak słyszę Jingle Bells, kolejny raz danego dnia, to już po prostu łeb mi rozsadza. Nie jestem w stanie tego słuchać, chociaż to piękna piosenka.
Tak, ja myślę sobie, że przez to takie pompowanie po prostu tego nastroju, no to w pewnym momencie już no, gubi się ta istota często. I tak, myślę sobie, że bardzo ważne jest to, żeby rzeczywiście gdzieś odnaleźć to, co było, ja pamiętam to z dzieciństwa, że było tylko oczekiwanie na przyjście Jezusa, na lekcji religii w kościele dla dzieci, ale święta, no to one zaczynały się wtedy, kiedy zaczynały się świąteczne porządki, kiedy zaczynały się strojenie choinki, kiedy zaczynało się robienie różnych potraw w domu. No i to było po prostu, to była ta esencja, że tak powiem, nie było tego bardzo długiego, a nawet przydługiego rozbiegu do świąt.
Tak, to z jednej strony jest coś, co wywołuje przesyt i jak mniemam, jest takim bombardowaniem dosyć mocno przymuszającym wiele osób do tego, żeby pamiętać o tym, że te święta mają wymiar prezentów, żeby nie zapomnieć o tym, i często dzieje się z tego, znaczy wynika z tego pewne odwrócenie porządku. Osoby, które temu ulegają, takiemu bombardowaniu, które no w końcu może jakoś przytłaczać, wywołuje wręcz, może wywoływać takie skojarzenie, że święta to jest istotą święt są prezenty. Nie, no, jak dobrze wiemy, no nie jest to prawda, no to nie są święta prezentów, tylko to są najważniejsze urodziny w roku. To są urodziny Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Więc te prezenty, które towarzyszą tym świętom, właściwie można sobie zadać w tym momencie pytanie, czemu one służą. I to jest dobre pytanie na następną część, bo wrócimy do Państwa za chwilkę. Teraz krótka przerwa na muzykę. Przypomnę, że dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu, bo tak nas wychowano, idą święta, a dzieci czekają na prezenty. Są z nami Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. I przypominam też o Facebooku, gdzie Państwo możecie dzielić się swoimi doświadczeniami, myślami, komentarzami, a także zadawać pytania. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tym razem w Nocnych Światłach cykl, bo tak nas wychowano. Tym razem o czym? O prezentach. Idą święta, a dzieci czekają na prezenty. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to dzisiejsi goście programu. Państwo mile widziani jesteście na Facebooku, tam zapraszamy profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Jak już zapowiedzieliśmy, zbliżamy się już do świąt z tymi prezentami. Ta historia prezentów, tradycja wręczania jakoś udało, myślę, tak dosyć kompaktowo ją zakreślić w pierwszej części dzisiejszego programu, ale teraz spójrzmy już na święta. Zanim bowiem Boże Narodzenie nastąpi, no to jeszcze dosyć blisko nam do Mikołajek. No i tutaj trzeba się zastanowić, skąd te Mikołajki się wzięły, bo jest takie myślenie, myślę, jestem przekonany, dosyć powszechne, że święty Mikołaj, no to ten święty Mikołaj, którego piszemy małą literą, niestety, że to jest Mikołaj nie z imienia, tylko z funkcji. Taki odziany w czerwony hałat jakiś z białymi wypustkami, który tam na reniferze urzęduje w Laponii. I cóż tutaj powiedzieć? No ktoś miał pomysł i bardzo sprawnie przeprowadził marketing powodujący, iż ten święty Mikołaj, tak zwany no, Santa Claus, tak chyba lepiej powiedzieć, pisany małą literą, wyparł prawdziwego świętego Mikołaja, prawdziwego świętego i prawdziwego Mikołaja, pisanego wielką literą, biskupa Myry, czyli miejscowości leżącej w Anatolii, w dzisiejszej Turcji. No i to jest to święty, który żył na przełomie III i IV wieku. Był biskupem właśnie tegoż miasta, Miry i także Licji. No i wsławił się przede wszystkim pomocą biednym, potrzebującym. Także modlił się za młode kobiety, które miały na tyle mały majątek, żeby móc pozwolić sobie na wyjście za mąż, bo w tamtej tradycji było wiano, które kobieta powinna wnieść do związku małżeńskiego. I żeby pomóc tym młodym kobietom w zamąż pójściu, podrzucał im pewne dosyć cenne przedmioty, które mogły spieniężyć, albo wręcz po prostu pieniądze. Pieniądze i wieszał je w jakichś woreczkach, na oknach, na kratach, tam gdzie one mieszkały. Stąd się wzięła właśnie tradycja prezentów świętego Mikołaja. Świętego Mikołaja, tego prawdziwego, który no, jest patronem tego dnia, 6 grudnia. To jest jego święto, to jest dzień wspomnienia jego w kościele katolickim, ale także dzień, skoro go wspominamy, no to dlaczego z tym nie wiązać pewnej tradycji, która istnieje już kilkanaście wieków. No i to jest taki wstęp do Bożego Narodzenia. Ale z Bożym Narodzeniem jest dużo ciekawiej i ta symbolika jest dużo głębsza i bardziej wieloznaczna.
No tak, to jest tak, że również przyjmuje się, że tradycja dawania świątecznych prezentów nawiązuje...
Bożonarodzeniowych.
Tak, bożonarodzeniowych, nawiązuje do mędrców ze wschodu, którzy przybyli i złożyli Jezusowi prezenty.
No właśnie, to jest ciekawa rzecz, że w sumie Boże Narodzenie, jako święto, które znamy obecnie, jest znacznie młodsze od święta ofiarowania pańskiego, zwanego świętem Trzech Króli potocznie. To święto było przede wszystkim świętem Bożego Narodzenia i jednocześnie objawienia, czyli zbawienia dla wszystkich, posłania do pogan, do ludzi, którzy żyją w ciemności, jak mówi Ewangelia. No i te prezenty były wręczane właśnie z okazji dnia święta uroczystości objawienia pańskiego.
Tak, ale co ciekawe, że w Hiszpanii do tej pory tak jest. Że w Hiszpanii nie ma prezentów związanych bezpośrednio z Bożym Narodzeniem. W
sensie, ani z Mikołajkami.
Ani z Mikołajkami, tylko są na Trzech Króli 6 stycznia. To jest właściwie jedyny kraj, gdzie tak ściśle jest to przestrzegane. Znaczy jakby cały czas w tym tkwią, tak?
I
może tak powinno być.
I tam prezenty przynoszą właśnie Trzej Królowie.
Tak jest.
Czyli to jest bardzo, to jest zależne od kraju, od miejsca, od regionu również, bo w regionach różnych Polski wiemy o tym, że prezenty przynoszą, a to święty Mikołaj, tak jak mówiłeś, Pawle, który w tej chwili już niewiele wspólnego ma ze świętym, tylko raczej z postacią z reklamy z lat 30. XX wieku, właśnie takiego tłustego, tak?
Taki przerośnięty
tak, wielkiego krasnala, tak? Wiadomo, że musi mieć takie atrybuty jak wielką brodę, prawda? Czerwone odzienie, czerwoną czapkę. W dodatku musi wchodzić przez komin, jeździć na reniferze.
Wiesz, że ten komin wchodzi, jak on taki gruby jest.
Tak. Renifer też jest Rudolfem, więc to jest tak, że gdzieś powstały różne historie, filmy na ten temat. No i jest to po prostu postać w tej chwili absolutnie komercyjna. Ale również w niektórych rejonach prezenty przynosi na przykład gwiazdor albo aniołek, albo wręcz Dziadek Mróz. Chociaż to się wydaje takie rosyjskie. I teraz tak, na Pomorzu Zachodnim, Kaszubach, Kujawach, Wielkopolsce, tam prezenty pod choinkę przynosi gwiazdor. A jeszcze ten gwiazdor jest ubrany w futrzaną czapkę i długi kożuch, ale ten gwiazdor ma zwyczaj odpytywania dzieci z wierszyków i często ma twarz ubrudzoną sadzą albo ukrytą. I tutaj wiem, że jakby od tego gwiazdora też ten nowy święty Mikołaj też przejął pewne zwyczaje, bo zdarza się, że też na przykład w przedszkolach, kiedy przebiera się ktoś za świętego Mikołaja, to wtedy te dzieci właśnie mówią jakieś wierszyki, zawsze ten Mikołaj do nich zagaduje i często jest taki zwyczaj, że dziecko musi coś zrobić, żeby dostało ten prezent. Prawda? Musi się jakoś wykazać. Natomiast na Śląsku prezenty dzieci dostają od dzieciątka Jezus. Czyli to jest zupełnie, zupełnie inaczej. Natomiast w południowej części Polski prezenty roznosi gwiazdka i aniołek. A na wschodzie Polski Dziadek Mróz. Więc tutaj regionalnie bardzo różnie nazywają się te postacie i one mają inaczej wyglądają, mają inne atrybuty, ale jak widać w całej Polsce jest zwyczaj taki, żeby dzieciom dawać prezenty. Natomiast myślę sobie też o tym, że jest to bardzo duża presja na rodziców, żeby ten prezent był określony. Ja, ponieważ pracuję z dziećmi, to po prostu, kiedy pytam o święta Bożego Narodzenia, to bardzo często słyszę jedno słowo, prezenty.
No, ale to zatrzymajmy się może na chwilę, bo skoro sporo powiedzieliście w poprzedniej części o tym, jakie jest znaczenie prezentów, jakie jest źródło, jaka jest ich symbolika, no to tutaj mówiąc o tym, że w różnych stronach, czy nawet Polski, czy w różnych krajach mamy różne obyczaje, to trzeba powiedzieć w przypadku Bożego Narodzenia, dlaczego te prezenty dajemy i dlaczego akurat na przykład w Hiszpanii w święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, i dlaczego to święto było traktowane jako Boże Narodzenie. Otóż właściwie to święto spełniało na początku no, taką potrójną rolę, bo mówiło o właśnie tym samym objawieniu pańskim, czyli posłaniu dobrej nowiny do pogan i rozpoznaniu przez nich, ale wcześniej także wskazywało na Boże Narodzenie, bo jak mówią bibliści, wcale nie jest pewne, że ci trzej mędrcy, którzy przybyli ze wschodu, znaleźli Jezusa tuż po narodzeniu. Tak więc to święto miało pewną dynamikę, tam był pewien rozwój, czyli wskazywało i na Boże Narodzenie, czyli przyjście Mesjasza na świat, rozpoznanie go przez pogan i przyjęcie, że on jest rzeczywiście królem świata, zbawicielem, ale również, ponieważ właściwie Ewangelia nic nie mówi o tym okresie od momentu, kiedy Jezus miał 12 lat do dojrzałego wieku, do momentu, kiedy zaczął nauczać, od chwili chrztu w Jordanie. Więc właściwie też w pewien sposób robi krok do przodu to święto, przynajmniej w tym starym rycie wczesnochrześcijańskim, i wskazywało właśnie na chrzest, czyli na początek misji Jezusa, początek jego nauczania, te ostatnie lata jego życia na ziemi, lata dojrzałe, kiedy on już tą swoją misję głoszenia dobrej nowiny, głoszenia zbawienia rozpoczął. Więc tutaj zatrzymując się chociażby na samym tym momencie przybycia trzech mędrców ze wschodu, no to trzeba spojrzeć, co te prezenty oznaczały. No, one były także symbolami, które do dzisiaj są obecne w kościele i mają bardzo poważne znaczenie. To złoto mówiło o boskich przymiotach, o tym, że Jezus jest królem. Natomiast to kadzidło mówiło o boskim przymiocie, że Jezus jest kimś więcej niż człowiek, chociaż jest również królem tego świata, i to właśnie złoto o tym mówiło. Natomiast zagadkowa może być dla wielu z nas ta mirra. Ona wskazywała właśnie nie tylko na królowanie i na boską naturę, ale również na to, że Bóg przychodzi w ciele, że Bóg przyjmuje ludzką naturę i w związku z tym to śmiertelne ciało i podlegające cierpieniu mówi o tym, że czeka go męka, no bo mirra to było jeden z tych składników namaszczania ciała po śmierci, które te wonności, które przecież trzy Marie niosą do grobu, żeby namaścić Jezusa, to między innymi właśnie była aloes i mirra i inne zioła. Tak więc ta symbolika tutaj może się wydawać jest odległa od tych częściowo przynajmniej od tych prezentów, które my sobie dajemy, bo to jest taka radość, która ma sprawić przyjemność. A tutaj ta symbolika, jak się okazuje, jest dużo głębsza i wskazująca nie tylko na tą wielką radość, która związana jest z przyjściem Zbawiciela, ale również odsyła nas do krzyża, do męki, do Wielkiego Tygodnia, chociaż w perspektywie daje nam także chwałę zmartwychwstania. Stąd ta tradycja, która zanikła niestety w naszej kulturze nowoczesnej, dawania prezentów na Wielkanoc. W niektórych wspólnotach chrześcijańskich no, pilnuje się tego, żeby dzieci dostawały prezenty na Wielkanoc, bo to jest największe święto chrześcijańskie, nie Boże Narodzenie. Jak mówi święty Paweł, próżna by była, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna by była nasza wiara. Tak więc no, Boże Narodzenie prowadzi nas do zmartwychwstania, do krzyża, do męki, ale do zmartwychwstania, więc tutaj mamy, jak mówiłem, symbolika jest dosyć skomplikowana, bo można powiedzieć, że dając prezenty na Boże Narodzenie, już niejako wskazujemy na zmartwychwstanie.
Tak, ale też te święta wielkanocne, też one bardzo nam się skomercjalizowały, bo właściwie na dobrą sprawę to wtedy prezenty przynosi zajączek.
Tak, mamy Happy Easter. Tak.
Happy Easter, tak. Kurczaczek i właściwie to bardzo...
To pół biedy.
Tak, kurczaczek może pół biedy.
Bo to z jajko...
No ale też, no, no jednak...
Urodził się, wyszedł, wiesz, to jest takie...
Nie, no jajko to jest jednak stary taki symbol nowego życia, więc samo jajko w sobie to jeszcze nie jest jakoś tam niebezpieczne, ale kurczaczki, zajączki to jest rzeczywiście, no...
Tak.
No troszeczkę nieprzystające do święta.
Kurczaczek ma jeszcze jakiś związek z jajkiem, więc no już powiedzmy, że to... Bym się go nie czepiał aż tak bardzo, chociaż oczywiście to jest kompletnie jakby wywrócone do góry nogami.
Tak, czyli znowu robimy tutaj, ta popkultura robi z tych świąt po prostu taką szopkę, no taką zabawę. No, dzieci biegają po ogrodzie, szukają prezentów ukrytych. No to też jest w wielu krajach taka tradycja, którą my przejmujemy, podobnie jak przejmujemy na przykład Halloween. Mam takie poczucie, że robi się taki miszmasz po prostu tej tradycji z tym, co jest właśnie takie komercyjne i takie popkulturowe. Więc tutaj bardzo trudno jest gdzieś tutaj często pewnie dzieciom czy rodzicom czasami już wyłuskać z tego to, co najważniejsze. Ale też chciałabym powiedzieć o tym, że w dzisiejszych czasach, że dzisiaj to ten prezent, bo cały czas mówimy o tym prezencie takim materialnym, on jest tak definiowany, że to jest konkretny, materialny przedmiot i no jest takie myślenie też, że im droższy, tym lepszy, że to gdzieś chodzi tak naprawdę o to, żeby to był taki, w cudzysłowie, porządny prezent, prawda? Natomiast bardzo podoba mi się dzisiaj, w dzisiejszych czasach, kiedy no, trzeba by powiedzieć, że jednak raczej żyjemy w takiej epoce dobrobytu. I jak patrzymy na przykład na dzieci, to one mają czasami za dużo tych zabawek zwyczajnie. Kiedy my rozmawiamy z rodzicami w czasie mediacji, to często zdarza się, że słyszymy, że nie da się zaprowadzić porządku w domu. Na przykład nie da się zaprowadzić porządku w dziecięcych zabawkach. I kiedy pytamy, ile jest tych zabawek, to okazuje się, że są jest ich jakieś nieprzebrane ilości po prostu. Różnych rodzajów klocków, różnych samochodzików, lalek. No,
i ciągle się dokupuje nowe.
Tak, i ciągle się dokupuje nowe i dokupują je rodzice, i dokupują dziadkowie, i ciocie, które przyjdą. I w gruncie rzeczy... No to jest jakiś taki chaos, w którym bardzo też trudno funkcjonować i jakieś takie no, góry zabawek można kupić kolejną rzeczywiście, tylko może po co, prawda? I w tej chwili, no szczególnie kiedy czegoś mamy za dużo, bardzo podobają mi się takie prezenty, które są prezentami niematerialnymi, takimi jak się do parku rozrywki, albo na przykład bilet do kina, bilet do teatru, albo na przykład kupowanie prezentów, które no to są one trudne dla rodziców często, ale one wiążą się z tym, że zrobimy coś razem. Bo trzeba sobie powiedzieć, że no, taki prezent, który może być pretekstem do tego, żeby spędzić czas z rodzicami, czy w ogóle czas z rodzicami, to jest największy prezent dla dziecka.
No właśnie, bo tutaj warto się wtrącić i powiedzieć, że doszło do takiego absurdu, że rodzice na przykład potrafią dziecku kupić prezent gdzieś tam będąc i wysyłają pocztą ten prezent tak po prostu, bez żadnego, nie wiem, już nie mówię o obecności, ale nawet bez słowa, po prostu no to jest taki dzień, w którym prezent ma dojść. I tyle.
Tak, takich rzeczy robić się nie powinno, bo zatraca to w ogóle, można powiedzieć, się całą ideę spotkania, która wiąże się z prezentem, bo prezent to nie jest taka rzecz, którą się rzuca na nawet w najlepszej intencji komuś na odległość, tylko chodzi o to, żeby się spotkać, żeby mieć tą radość spotkania i obdarowywania, i bycia obdarowywanym. Dzisiaj właśnie o tym rozmawiamy. Idą święta, a dzieci czekają na prezenty. To w ramach cyklu Bo tak nas wychowano. Tym razem w Nocnych Światłach gośćmi są Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. To współtwórcy cyklu Bo tak nas wychowano. Na Facebooku miejsce na Państwa doświadczenia, komentarze, myśli, wątki, pytania. Tam zapraszamy. Profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Po piosence wracamy na dalszy ciąg rozmowy. W Nocnych Światłach dzisiaj cykl Bo tak nas wychowano. Idą święta, a dzieci czekają na prezenty. To tytuł dzisiejszego wydania programu, którego współtwórcy, a zarazem goście dzisiejszego wydania Nocnych Świateł i nasi eksperci to Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Warto sobie postawić w tym momencie pytanie, czym jest prezent? Bo to dlaczego dajemy prezenty i z jakiej okazji, jaka jest symbolika, to już w jakiś sposób, myślę, nakreśliliśmy tutaj. Natomiast czym jest prezent? To jest pytanie, które, na które wcale nie jest łatwo odpowiedzieć. Bo jeżeli zaczniemy przyglądać się istocie świąt, i nawet wrócimy do tej symboliki, o której wspominaliśmy parę minut temu, że ona wcale nie jest taka jednoznaczna i taka prosta, jest bardziej złożona i dalekosiężna. Tak więc, biorąc pod uwagę, kto jest tutaj jubilatem, kto jest tym, kogo urodziny obchodzimy, więc kierując naszą uwagę w stronę Zmartwychwstania, w stronę Wielkanocy, to oczywiście to, że przychodzi Zbawiciel, że bierze na nas, na siebie nasze grzechy, że umiera za nas i zmartwychwstaje, dając nam w ten sposób nadzieję na nowe życie, no to jest bardzo głęboka symbolika. Również te dary od trzech mędrców, złoto, kadzidło i mirra, jak już tutaj wspominaliśmy, to jest nie tylko coś takiego godnego uwagi przez samą wagę tych przedmiotów, jako to, że one są cenne i bez względu na czasy, czy obecne, czy dawne, to było coś cennego i jest. Także zastanawiać się tutaj trzeba nad tym, komu te prezenty są dawane i kto nas prowadzi do tej całej symboliki? Tą osobą jest po prostu sam Jezus. Jezus Chrystus, który, można powiedzieć, no, jest tym prezentem dla każdego z nas. Dla ludzi wszystkich czasów, wszystkich wieków, wszystkich stanów, młodych, starszych, tych, którzy żyją, jak to mówi Ewangelia, w ciemności i których właśnie przedstawicielami, można powiedzieć, byli właśnie ci trzej mędrcy, którzy żyjąc w krajach pogańskich, uznali, że jest ktoś, o kim mówią nawet jakieś mity czy podania, kto przyjdzie i wydobędzie z ciemności każdego człowieka. Więc tym największym prezentem, tym, który jest darem, może bardziej, tak chyba lepiej powiedzieć, niż prezentem, jest sam Jezus. I tutaj Oskar pisze na Facebooku. Największym prezentem dla ludzi o głębokiej wierze jest przyjście na świat naszego Zbawiciela i Władcy tego świata, Jezusa Chrystusa, a Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Prezenty są tylko namiastką i dodatkiem do tego wielkiego wydarzenia. No można powiedzieć, to clue, istota sprawy w tych paru zdaniach pana Oskar zawarł i tak w istocie jest. Ale ponieważ ludzka rzeczywistość, ta nasza mała ułomna, w której my do boskiej, nadprzyrodzonej rzeczywistości nie doskoczymy, to ta ludzka rzeczywistość domaga się znaków, które pomagają nam przeżywać te święta. Jeżeli widzimy na przykład kadzidło, no to wiadomo, że jest to znak modlitwy podczas liturgii. Jeżeli widzimy świecę, to one oznaczają Ducha Świętego. To wszystko jest symbolika. Każdy, nawet największa rzeczywistość sakramentalna, czyli to, co Kościół w katechizmie nazywa widzialnym znakiem niewidocznej łaski, czy rzeczywistości nadprzyrodzonej, to też są znaki materialne, prawda? To każdy sakrament ma jakąś materialną, w pewnym sensie postać, prawda? Więc te prezenty też coś mówią. Też coś mówią. One odsyłają do tego wydarzenia. One w taki sposób może być może bardzo przyziemny, taki związany z ludzką tradycją. Nie z tą tradycją duchowości Kościoła, ale z tą ludzką tradycją przeżywania tych świąt nam po prostu podkreślają to w jakiś sposób. Tak więc nie należy ich lekceważyć, bo to jest coś cennego, bo ktoś może sobie zadać w końcu to pytanie. Nie tylko czekać na prezent, ale zadać sobie pytanie, dlaczego ja ten prezent dostaję i co, a właściwie kto jest źródłem tego prezentu i właściwie być może w pewnym momencie dotrze do źródła tego, że właśnie największym prezentem jest ten, który przyszedł jako dar, a te prezenty tylko o nim mają przypominać, chociaż być może są jak najbardziej świeckie, a nie tylko takie, które mają konotację jakąś religijną czy duchową.
Mhm. Jedno zdanie tylko. Absolutnie tutaj się zgadzam i z tobą, Pawle, i z panem Oskarem. Natomiast jest jedno małe ale w tym wszystkim. Ja pamiętam, jak byłem dzieckiem, jak mi mama tłumaczyła, skąd w ogóle, co to za święto jest, czego to dotyczy, o co chodzi, kim jest ten, który się narodził, i tak dalej, i tak dalej. I jako dziecko nic z tego nie rozumiałem. Kompletnie było to dla mnie oderwane od rzeczywistości, a już jak słyszałem o mirra czy kadzidło słowo, no bo złoto to powiedzmy jeszcze wiedziałem. Kompletnie nie wiedziałem, o co chodzi. I jakby dla mnie wtedy, kiedy byłem małym dzieckiem, nie wiem, 5 lat, 4, 6, tak mniej więcej w tym wieku, słuchałem tych opowieści mamy, czy babci na przykład, to ja nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Dla mnie tylko ważne było to, że rano się obudzę i będą prezenty pod choinką. I to jedyne, co...
No być może. Być może jest takie ale ja w takim razie pójdę krok dalej za tym, co mówisz, bo mam akurat w moim środowisku wiele rodzin wielodzietnych, które... No oprócz tego, że są liczne, to też starają się mieć taki chrystocentryczny rys właśnie tych świąt i mówić dzieciom właśnie to, co sam powiedziałeś tutaj. Bo dzieci w pewnym momencie zaczną sobie zadawać pytania, jeżeli wcześniej nie zadadzą ich rodzicom. I to jest właśnie miejsce na katechezę, na ewangelizację swoich dzieci, przekazywanie wiary, do czego w gruncie rzeczy jako rodzice jesteśmy zobowiązani, składając przysięgę małżeńską w kościele, kiedy udzielają sobie mąż z żoną tego sakramentu małżeństwa zatwierdzanego przez Kościół, to również zobowiązują się do przekazania, wychowywania dzieci w wierze katolickiej, czyli przekazywania wiary. A więc również zobowiązują się do tego, żeby sami dojrzewać w wierze, bo trudno przekazać coś, czego nie ma samemu. Więc jeżeli dajemy prezenty, no to trzeba też mówić o tym, no myślę, dzieciom na tyle poważnie, oczywiście nie słodzić, nie zmiękczać tego przekazu, ale mówić wprost pewne rzeczy po to chociażby, żeby dzieci również to konotowały sobie, bo jak wiemy doskonale, dzieci mają umysł jak gąbka i zapamiętują znakomicie szczególnie te rzeczy, których nie rozumieją, ale dzięki temu zadają sobie potem te pytania albo stawiają je rodzicom. I to jest znakomita okazja do dialogu.
Ależ tak, ja się tutaj z tym absolutnie zgadzam, dlatego mówię, że to jest taki moment, kiedy dzieci są małe, że one nie do końca wiedzą, co się dzieje, tak? Ale tak u mnie przynajmniej było w domu, że moja mama, czy moja babcia jedna albo druga, kiedy siedzieliśmy, zanim usiedliśmy do Wigilii, oczywiście tam wcześniej to się działo, ale czasami i w samą Wigilię od rana, to ja wszystko pamiętam jak dzisiaj, miałem wtedy kilka lat, ale pamiętam te opowieści, to tłumaczenie, kto to jest, że na krzyżu, to co mówisz, wszystko to ja się tutaj jakby tylko mówię o tym momencie, że jakby trudno mieć na jakby oczekiwać od takich dzieci kilkuletnich, że one to będą przeżywały tak jak my. Dlatego kiedy mówimy o tych prezentach, to mówimy o takich prezentach, które mają coś im zrobić, jakby uświetnić to święto. Wiadomo, że to jest namiastka, to jest jakby z naszego punktu widzenia tak naprawdę nieistotne. Te prezenty, te potrawy i tym choinki, ale chodzi o to, że jakoś dziecku trzeba pokazać, że to jest bardzo ważne święto.
Tak, ale myślę sobie, ale że bardzo ważne jest to,
pozwolę sobie, przepraszam, pozwolę sobie jeszcze zatrzymać na tym, bo kiedy mówimy o dialogu z dziećmi, to jest, Bogdan, wywołałeś bardzo, bardzo istotny moment. W starej tradycji żydowskiej, związanej z wyjściem z Egiptu, jest podczas nocy paschalnej taki zwyczaj, że ta noc, kiedy się czeka na przejście przez Morze Czerwone, zawiera w sobie także element dialogu z dziećmi. Dlaczego nie śpimy? Dlaczego pościmy? Dlaczego przeżywamy akurat tę noc w taki sposób? Dlaczego jemy takie potrawy? Dlaczego modlimy się w jakiś konkretny sposób? Dlaczego ubieramy się w jakiś sposób? Więc dzieci od bardzo wczesnego wieku chłoną tę symbolikę i muszę powiedzieć, że zawsze, kiedy jestem w Izraelu i widzę na przykład przy ścianie płaczu całe rodziny z dziećmi, to te dzieciaki tam są takie bardzo rozbrykane, ale w momencie, kiedy na przykład rabin albo głowa rodziny, ojciec zaczyna czytać pismo zwoje albo zaczyna nauczać, to te dzieciaki momentalnie się zbiegają. One wiedzą, że słuchają teraz Słowa Bożego i w sposób naturalny je chłoną. Zresztą te szkoły wszystkie, jeszywy, szkoły nauczania i zgłębiania egzegezy Pisma Świętego, one też często są, tam trafiają uczniowie w bardzo młodym wieku i biorąc pod uwagę chociażby to, że alfabet hebrajski nie zawiera samogłosek, jest także szkołą wyobraźni i abstrakcyjnego myślenia. Więc jeżeli na przykład widzimy, że Żydzi w wielu dziedzinach odnoszą sukcesy, to między innymi dlatego, że te dzieci są włączane i w czytanie Tory, i w naukę alfabetu, ale to jest coś pośredniego, bo głównym celem jest przekazywanie im wiary. I ten zwyczaj, który jest praktykowany podczas nocy paschalnej przez wierzących, praktykujących Żydów, ortodoksyjnych, nie tylko ortodoksyjnych, po prostu wierzących. Bardzo często jest także, coraz częściej także jest praktykowany i zatwierdzony w rycie katolickich nocy świętowania Paschy. Takie tak zwanego, jak to powiedział papież senior Benedykt XVI, że zatwierdzając ten ryt, że to jest pełnia przeżywania nocy paschalnej, której źródło jest, jak znamy przecież czytania tej nocy, źródło jest właśnie w wyjściu z Egiptu, ale prowadzi to nas przez noc wiary Abrahama do nocy zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Tak więc ten dialog z dziećmi i to nauczanie to jest rzecz, myślę, bardzo istotna, bo gdyby się skupić wyłącznie na prezentach, to w tym momencie bardzo łatwo zatracić ich symbolikę i skupić się, tak jak mówiliśmy na samym początku, skomercjalizować święta we własnym zakresie domowym. Natomiast jeżeli zrobimy z tego egzegezę i dialog z dziećmi i powiemy, dlaczego te prezenty są, jakie jest tego źródło i jak mówi zresztą, no można powiedzieć takie żydowskie wyznanie wiary, czyli ta pieśń Szema Izrael, która mówi, jeżeli dziecko cię zapyta, co znajdujemy również w Starym Testamencie, dlaczego to robimy, to wtedy powiesz, bo tak było, że byliśmy gnębieni, wyszliśmy z Izraela, Bóg nas wyprowadził, przeprowadził nas przez Morze Czerwone, przeprowadził nas przez pustynię do Egiptu i dał nam ziemię obiecaną. Tak jest powiedziane w Księdze Powtórzonego Prawa. I jestem przekonany, że dobrze by było, gdybyśmy my jako katolicy, którzy mamy, jak czujemy i wierzymy pełni objawienia w Jezusie Chrystusie, żeby przekazywać wiarę również dzieciom w ten sposób, żeby opowiadać im o historii zbawienia.
Mhm. Ważne jest też to, że poza tym, że oczywiście jest to przekazywanie wiary, do której się zobowiązujemy, to jest to również dawanie dzieciom korzeni. Bo dzisiaj w tym kosmopolitycznym świecie żyjemy i jest to naturalne, świat stał się globalną wioską, ale każdy człowiek potrzebuje wiedzieć, skąd on jest, jakie są jego korzenie, jakie są jego tradycje. I to, jak opowiadałeś, Pawle, o Żydach ortodoksyjnych, oni bardzo mocno tkwią w swoich korzeniach. Myślę, że daje to im również jakieś poczucie siły. Człowiek, który ma korzenie, który zna swoje korzenie, może pojechać na drugi koniec świata i on wie, kim jest. On po prostu, to jest bardzo ważne tak naprawdę dzisiaj, ta tożsamość nasza, prawda? Oczywiście ta tożsamość nie oznacza nietolerancji wobec innych, natomiast wręcz przeciwnie, my jesteśmy jako katolicy zobowiązani do miłości bliźniego, każdego bliźniego. Natomiast myślę sobie, że właśnie te korzenie, te tradycje są bardzo ważne i często słyszę o tym, że ludzie, ale na przykład święta Bożego Narodzenia czy święta Wielkiej Nocy są dla nich bardzo ważne. I nawet jeżeli są w kulturze, w której tych świąt nie obchodzi się, to oni je przeżywają. Mają taką wewnętrzną potrzebę, taką tej duchowości, tego właśnie też tej tradycji, tego przeżywania w tym momencie.
Ja chcę powiedzieć, że mam taką obserwację swoją dotyczącą świąt przeżywanych tu w naszym kręgu kultury, że ponieważ pracowałem przez wiele lat w reklamie, więc zwracam uwagę na różne rzeczy w tej reklamie. Proszę zwrócić uwagę, jak dzisiaj pokazuje się na przykład lekarstwa w reklamach. Nie leczy się choroby, nie leczy się przyczyny choroby, tylko leczy się objawy choroby. Zajmujemy się objawami, czyli tym, co jest na wierzchu. I tak samo jest ze świętami, że ta nasza kultura tutejsza tak wyjałowiła,
masowa,
tak wyjałowiła te święta, że zostały tylko takie powierzchowne objawy, że tak powiem.
Takie wydmuszki.
Takie wydmuszki, tak. Wszystko się dzieje tak powierzchu. Że to, co mówisz, Paweł, co ja pamiętam, co przeżywałem, jak byłem dzieckiem, te nauki, te opowiadania babci, mamy, jednej, drugiej babci, ja pamiętam to do dzisiaj, tylko na to patrzę, kiedy tak się zastanawiam nad tymi świętami, to one są kompletnie wyzute z tego często. Bardzo często jest tak, że to jest właśnie jakiś tam czerwony wyrośnięty krasnal, że to jest choinka, że to jest... No jakby nie ma w tym głębszego sensu.
W istocie to, co mówisz, Bogdan, jest bardzo, bardzo poważnym problemem i trzeba sobie z tego zdawać sprawę, ale jeżeli będziemy na to narzekać, to w gruncie rzeczy nic się nie zmieni. Od nas samych, mówię to do wszystkich, którzy nas słuchają, bez względu na to, czy jesteśmy rodzicami, czy nie, czy nasze dzieci są dorosłe, ale w jaki sposób święta Bożego Narodzenia obchodzimy. Więc od nas samych zależy, czy tak będzie, czy rzeczywiście zostaniemy zjedzeni przez komercję, czy my te święta będziemy po prostu uroczyście świętować, być może w sposób skromny. I te prezenty może będą bardzo symboliczne, ale za to pełne serca i pełne tego, które przychodzi. Bo jeżeli to zrobimy naprawdę z głębi ducha, to nieistotne, co to będzie za prezent. Ważne, że będzie miał pochodzenie od tego, który przychodzi po to, żeby dla nas być darem, największym prezentem, jaki można sobie wyobrazić, a być może takim, który wyobraźnię przekracza. Dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Bo tak nas wychowano, idą święta, a dzieci czekają na prezenty. W gruncie rzeczy wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a także ludzkimi, tylko że w różnym wieku. Tak więc w jakiś sposób czekamy na te prezenty także i myślę, że nie warto z nich rezygnować, nawet jeżeli uznajemy, że one nie są na tyle ważne, co sama istota tych świąt, ale w tradycji tą istotę w jakiś sposób podkreślają. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to goście dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Półmetek tego programu minął parę minut temu, więc teraz krótka piosenka i wracamy do Państwa za moment. Przy okazji zapraszając jak zawsze na Facebook, gdzie na profilu Radia Plus jest forum wymiany myśli dla wszystkich słuchaczy Nocnych Świateł. Tam zapraszamy pod pierwszym postem od góry. Od 8 minut jest piątek, 2 grudnia. Nocne światła trwają od ponad godziny, mniej więcej 50 minut, a troszeczkę z bonusem lekkim nam tyle zostało do końca programu. Nocne światła, przypominam, dzisiaj poświęcone są cyklowi, bo tak nas wychowano, a w nim rozmawiamy o świętach. Idą święta, a dzieci czekają na prezenty. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, Fundacja Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, goście dzisiejszego programu, współtwórcy cyklu, bo tak nas wychowano. I święta świętami, oczywiście to jest pretekst do tego, żeby porozmawiać o prezentach, o ich znaczeniu i dlaczego je dajemy, jaka jest ich symbolika i co z tymi prezentami się wiąże. W jaki sposób przeżywać te sytuacje, kiedy prezenty wręczamy, kiedy jesteśmy obdarowywani. No i teraz warto się skupić na tym, nie tylko czym jest prezent, ale czym jest prezent dla dziecka. Przyjrzyjmy się temu.
I absolutnie zgadzam się tutaj z Wami w tym, że ten prezent dla dziecka jest ważny i nie możemy lekceważyć też tego, że dzieci o prezentach rozmawiają i żadne dziecko nie chciałoby być pozbawione prezentu. Natomiast, tak jak już mówiliśmy tutaj, ten prezent wcale nie musi być bardzo drogi. Ten prezent nie musi być materialny. To może być również prezent, na przykład, który daje dziecku możliwość spełnienia marzeń. Być może na przykład może być to wyjście na ściankę wspinaczkową, albo do teatru, albo do kina z dzieckiem. Może to być też prezent pod postacią na przykład kupienia książki i czytania z dzieckiem tej książki. To też jest nie tylko materialny, że tak powiem, jakiś tam dar, ale również to jest ten mój czas, to jest ta moja uwaga, czy na przykład gra planszowa, którą później będziemy w święta wszyscy ze sobą grali, będziemy się śmiali i cieszyli i bawili się tym. Że gdzieś bardzo ważne jest to, żeby po pierwsze ten prezent nie stał się esencją świąt, żeby jeszcze te święta miały jakiś wymiar duchowy, wymiar rodzinny, jakiejś bliskości, jakiegoś spotkania, ale też żeby ten prezent był pokazaniem drugiemu człowiekowi, w tym przypadku dziecku, że ja ciebie znam, że jesteś dla mnie ważny, że ja chcę coś o tobie wiedzieć, że ten prezent jest przemyślany, że ten rodzic również nie kupuje czegoś tak, że tak powiem, tak trochę na odwal się, tak w ostatniej chwili, tak po prostu typowo, bo dziewczynki, bo chłopcy, bez znajomości własnego dziecka, tylko że kupuje tak naprawdę z jakąś intencją, w jakiejś kreatywności, że poświęci czas na to, żeby gdzieś odnaleźć ten prezent dla swojego dziecka. To czasami jest właściwie ważniejsze. Warto jest zobaczyć, że też my jako dorośli, prawda?
Tak, ale
jeżeli ktoś nam daje prezent, który jest dla nas taki spersonalizowany,
poczekaj, bo to my jest dorośli, ważne. Ale Paweł zagadnął o dzieci. Prezenty dla dzieci. I wydaje mi się, że te pierwsze prezenty dla dziecka to są prezenty, kiedy dziecko dostaje je będąc jeszcze niemowlęciem, jeszcze nie wie, co się wokół niego dzieje, tak naprawdę w ogóle nie wie, że dostało prezenty często. I to są takie prezenty, które opowiadają dziecku nam opowiadają o tym, tak naprawdę dorosłym, całej rodzinie, że mamy właśnie oto nowego członka tej społeczności naszej, czy tego stada rodzinnego, powiedzmy, i my go akceptujemy, przyjmujemy go, jakby on, wszyscy dostają prezenty i on też. To jest takie przyjęcie go do rodziny, jakby tego dziecka małego. Ale w ogóle prezenty dla dziecka mają jedną taką bardzo ważną cechę, która wydaje mi się, no ona z wiekiem, że tak powiem, się rozmywa, ale kiedy dziecko jest małe, to są prezenty bezinteresowne. To znaczy sama przyjemność dawania prezentu się liczy, natomiast no nie spodziewamy się tego, że dziecko się zrewanżuje, tak? Jasne, że dzieci potem zaczynają, kiedy mają te kilka lat, to już tam zaczynają różne laurki robić czy inne rzeczy, no bo nie można mówić o kupowaniu prezentów, ale te laurki czasami są więcej warte niż te wszystkie prezenty świata, tak? Dla takiego rodzica na przykład, czy dziadka, powiedzmy, czy babci. I warto sobie to uświadomić, że to jest też, to ma taki wymiar no, tego stada, że my w stadzie się wymieniamy prezentami, tak? Że to jest taki no, okazanie takiego zainteresowania, tak jak powiedziałeś wcześniej, że tego zainteresowania, że ja coś o tobie wiem, że interesujesz mnie, wiem, kim jesteś, tak? I wiem, czego potrzebujesz. Ja pamiętam, że my przez rok właściwie cały z żoną przyglądaliśmy się tym dzieciom. Czasami jakoś tam zagadując, czasami słuchając ich rozmów, czasami z nimi rozmawialiśmy, ale zbieraliśmy takie strzępy informacji, z których budowaliśmy sobie tą informację główną, co to nasze dziecko chciałoby jako ten prezent dostać pod choinkę, tak? Że gdzieś ta jakby ta wiedza o nim no, musiała być zdobyta w jakiś, tak dzisiaj mówię, podstępny sposób, bo nie można zapytać dziecka wprost, no bo to nie byłaby niespodzianka, tak? Chodziło o to, żeby to dziecko zobaczyło sobie, o, to oni tutaj się, oni wiedzieli, co ja chcę, tak? Że to jest jakoś ważne w tym kontekście. No, ja pamiętam, jak marzyłem o rowerku, będąc 4- czy 5-latkiem, marzyłem o rowerku, po prostu, kurczę, naprawdę to było wielkie, ogromne marzenie i znalazłem pod choinkę rower. To ja z tym rowerem spałem przez jakiś czas w łóżku, ponieważ nie mogłem go odstąpić. To było takie marzenie.
Ja kiedyś dostałam piękne buty zimowe i spałam z tymi butami sznurowanymi, czerwonymi.
No właśnie.
Także tak, takie, ale też jak myślimy o tym, wiesz, Bogdanie, to myślę też o tym, że czasem to jest bardzo smutne, bo są też takie dzieci, które o takich prostych przedmiotach, czy jakichś takich zabawkach, czy książkach nie marzą, ponieważ tak naprawdę mają tego bardzo dużo. Mhm. I ja myślę sobie też,
że... To jest najgorsza rzecz pod słońcem, jak dziecko nie marzy o niczym, tak naprawdę, bo już wszystko ma.
No też myślę, że wielu rodziców jest w kłopocie, bo dzieci marzą o przedmiotach, które są bardzo drogie. Ponieważ koledzy to mają, ponieważ gdzieś jest taki wyścig zaopatrywania dzieci w bardzo drogie na przykład gadżety, na przykład bardzo drogie telefony. I kiedy, Pawle, mówiłeś o tych rodzinach wielodzietnych, to myślę sobie, że jest to też takie duże pole do rozmowy z dziećmi o wartościach i o tym też, jakie są możliwości rodzin. Myślę dzisiaj też o tym w związku z tym, co się dzieje, w związku z inflacją, w związku z tym, że no, wiele rodzin może tak naprawdę mieć problem, żeby zrobić te prezenty. No i teraz tym bardziej ta kreatywność jest bardzo ważna, tym bardziej ważne jest to, żeby zobaczyć sobie, że ten prezent niekoniecznie musi być drogi, ten prezent może być właśnie prezentem takim, no nawet też niematerialnym, że to może być po prostu na przykład piłka i możemy pójść z dzieckiem grać, prawda, w piłkę, więc to też może być prezent, zrobić jakieś rozgrywki rodzinne na przykład, że możemy pójść razem właśnie no, do kina.
Albo na ulepić bałwana na przykład, czy czy pamiętam, jak budowaliśmy fortecę my, dzieciaki i nasi rodzice, znaczy tatusiowie, jeszcze w starym mieszkaniu, jak mieszkaliśmy, to budowaliśmy fortecę i się naparzaliśmy na śnieżki. No to było, to ja do dziś pamiętam, nie pamiętam, co dostałem wtedy pod choinkę, jaki prezent miałem. Nie pamiętam, co jadłem na tej Wigilii, chociaż łatwo się domyśleć, ale to na śnieg z tymi tatusiami i się naparzaliśmy pigułami, to pamiętam. Mhm. Mogę wymienić składy nawet drużyn.
No właśnie, i zobacz, taki prezent.
No właśnie,
prawda?
A to było 50 parę lat temu.
Był prezentem, który zapamiętałeś na całe życie. Tak samo jak ten prezent, który był jakimś tam wymarzonym twoim prezentem. To było bardzo ważne. I teraz ważne jest to, żeby sobie zobaczyć, że można kupić nawet najdroższy prezent, ale jeżeli dziecko ma za dużo wszystkiego, albo że on jest zupełnie nietrafiony, bo nie znamy swojego dziecka, to będzie to taki prezent, który będzie tylko w domu.
Taki uniwersalny.
Tak, będzie zbierał kurz tak naprawdę.
Od każdego dla każdego taki prezent, prawda?
Tak, tak.
Bo też oczywiście mogą to być prezenty, które załatwiają nasze jakieś tam niezaspokojone kiedyś potrzeby, typu, nie wiem, no, kiedy byliśmy, powiedzmy, dużo, dużo młodsi i nasi koledzy mieli jakieś tam zabawki, w związku z tym, o, dzisiaj mogę kupić mojemu dziecku taką zabawkę, co prawda on takiej nie chce, ale jak mu kupię klocki Lego, to będę sobie budował samochodziki albo kolejkę kupię, tak? Że tak. Gdzieś to jest takie, jest tak, no, że ludzie sobie to rekompensują w ten sposób, że jakby dzieci czasami kompletnie patrzą na to, zresztą nie tylko dzieci, przepraszam, tak trochę zboczę z tematu, ale mi się przypomniało, jak mamie mojej kupiłem wiatraczek, taki malutki wiatraczek na bateryjkę, wydawało mi się to znakomity pomysł, bo jak ona w biurze siedzi, to przecież w takim biurze to musi być duszno przecież, nie? Jak to w takim biurze być? Kupiłem jej taki mały wiatraczek i pamiętam jej minę, jak ona na mnie patrzyła, kiedy jej przyniosłem ten wiatraczek. Po prostu oczy jak 5 zł przedwojenne.
No tak, ale też pamiętam, jak kupiłeś kiedyś naszemu najstarszemu synowi, to byli hokeiści.
A, tak.
Taka zabawka,
no tak, no właśnie.
Gdzie Słusznie. Można było poruszać tak jak piłkarzykami, hokeistami. Tylko to było marzenie męża.
Tak, bo kolega mój miał, kiedy ja byłem dzieckiem, to jemu ojciec to z Czechosłowacji przywiózł takich hokeistów. I kiedy już byłem dorosły i miałem własne dzieci, to spotkałem w sklepie takich samych hokeistów, więc kupiłem.
Tak, tylko okazało się, że...
że oni mają to gdzieś.
Ale on był jeszcze za mały też tak naprawdę na to. Ty spełniłeś swoje marzenie, a on po prostu zniszczył tych hokeistów, no tak. Bo nie bawił się nimi tak, jak należało, tylko no... A to sobie tam uderzał w nich czymś, a to jakoś tam nosił to i popsuł, bo był po prostu za małym dzieckiem. No. Także warto jest sobie zobaczyć też, że to nie chodzi o to, żebyśmy my spełnili jakieś swoje ambicje, byśmy pokazali przed rodziną, na przykład kiedy to jest rodzinna jakaś wigilia, że nasze prezenty to są najdroższe prezenty i najlepsze prezenty, tylko żeby to były takie prezenty spersonalizowane, żeby to była taka informacja dla dziecka, że jest dla nas ważne, że my o nim wiemy, że to jest taki spersonalizowany prezent, że on nawiązuje gdzieś do jego zainteresowań na przykład. Przy okazji warto jest się sobie zobaczyć, czy nasze dziecko ma w ogóle jakieś zainteresowania. Czy my w ogóle zainteresowaliśmy?
Czy my je znamy?
Czy my je znamy, ale też czy zainteresowaliśmy czymś dzieci? Czy one oprócz tego, że siedzą na telefonie albo na komputerze i grają w gry na przykład komputerowe, to czy one na przykład mają jakieś hobby, czy one mają jakieś zainteresowania? No... Czasami może to jest taki moment, kiedy warto jest pomyśleć o tym, że może no warto te dzieci czymś zainteresować po prostu.
I to jest dobry wstęp do kolejnej części, którą właśnie chyba temu poświęcimy, częściowo przynajmniej, dzisiaj w Nocnych Światłach, w cyklu Bo tak nas wychowano. Idą święta, a dzieci czekają na prezenty. Beata i Bogdan Janowscy. nasi eksperci, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, dzisiejsi goście Nocnych Świateł. Wracamy do Państwa za chwilkę, zapraszamy na Facebook, tam jak zawsze miejsce do dzielenia się komentarzami, myślami, do dzielenia się także swoją obserwacją, doświadczeniem, a również można zadawać pytania. Zapraszamy za chwilkę ciąg dalszy. Dzisiaj w Nocnych Światłach cykl Bo tak nas wychowano. Jego współtwórcy są naszymi gośćmi Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju. Idą święta, a dzieci czekają na prezenty. To tytuł i główna myśl dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. No i właściwie teraz skupmy się na tym, co to może nam dać. Takie wydarzenie jak Święto Bożego Narodzenia, które ma szczególną atmosferę, które ma szczególny wymiar, biorąc pod uwagę, że wiąże się z przygotowaniami wielowymiarowymi, nie tylko kulinarnymi czy porządkami domowymi, ale już nawet sama symbolika choinki może nam dać dużo do myślenia i również przygotowywanie choinki, ubieranie jej, tworzenie pewnej atmosfery zbliżających się świąt. Przypomina mi się takie jedno z opowiadań Tove Jansson z tomu opowiadania z Doliny Muminków, zatytułowane po prostu Wigilia, kiedy to muminki, które zazwyczaj całą zimę przesypiały, no jakoś obudziły się w okolicach świąt i zupełnie nie zdawały sobie sprawy z tego, co się dzieje. Widziały jakąś taką gorączkową krzątaninę, której zupełnie nie rozumiały. Paszczak coś zgubił, to ktoś tam z jakąś choinką biegł. No zupełnie nie wiedziały, w czym rzecz. A więc już nie będę się zagłębiał akurat w fabułę tego opowiadania. Natomiast no, pokazuje to, że jeżeli ktoś zupełnie nie wie, o co chodzi w świętach, to i tak na pewno widzi, że no coś się dzieje. Coś się dzieje. A więc jeżeli coś się dzieje, to możemy to wykorzystać do tego, żeby te święta i przygotowania, to wszystko, co się dzieje, w jakiś sposób przekuć na taką bardzo ciekawą wspólnotę przygotowywania. Ja bardzo zawsze lubię wspominać, bo to już może trochę wygląda inaczej niż dawniej, przygotowanie do świąt z moją córką. Mamy taką tradycję, że gotujemy i pieczemy razem. Chociaż no teraz jak już jest 30-letnią kobietą, to nie ma takich występów jak kiedy była nastolatką z kategorii młodszych nastolatek, kiedy podczas przygotowywania cała śpiewała do marchewki. Na przykład nie zapomnę tego z bardzo taką, powiedziałbym, spontaniczną i interesującą choreografią. No więc takie wspólne działanie zawsze może przynieść zaskakujące efekty, które zapadają w pamięć i są pewnym wspomnieniem, już samym w sobie będącym pewnym prezentem, bo jeżeli przypominam sobie to co roku, a nie tylko z okazji świąt, to dla mnie to już wystarczającą jest radością to, że coś takiego się wydarzyło i mogę to nosić w sercu, w pamięci. To pomaga na pewno tworzyć dodatkową atmosferę wynikającą ze świąt zbliżających się, ale tworzyć również atmosferę rodzinną, atmosferę wspólnoty, która właśnie w jakiś tam swój, jedyny, szczególny, niepowtarzalny, często spontaniczny sposób próbuje uchwycić tego ducha zbliżających się świąt.
Ja, kiedy mówiłeś o tym, Pawle, to przypomniałam sobie zapach świąt. Zapach świąt dzieciństwa. My często nie doceniamy roli zapachu, ale to są bardzo silne bodźce, takie, które ryją takie rowki w naszej pamięci. I na przykład, kiedy wiosną przechodzę koło jakiegoś ogrodu, gdzie jest taki zapach ziemi świeżej, albo na przykład zapach palonych liści, to natychmiast przypomina mi się dzieciństwo, jak wracałam ze szkoły, bo tam było bardzo dużo ogrodów i właśnie tych zapachów. I my natychmiast przenosimy się do tych chwil. Kiedy myślę o świętach, to w moim domu święta pachniały świeżo wyszorowaną podłogą, bo u mnie były parkiety, więc w moim domu rodzinnym, więc było szorowanie parkietów pastą taką do parkietów i pachniało tą pastą, bo ten zapach ulatniał się przez dłuższy czas. A do tego tak naprawdę był zapach choinki, a do tego był zapach pieczonego ciasta czy smażonej ryby i to był taki miks po prostu.
Kompot z suszu. To są takie rzeczy, których jakby nie da się przecenić. Znaczy, chociaż one są oczywiście tylko jakimś tam dodatkiem do tych świąt, tak? Ale gdzieś to, te skojarzenia są takie fajne, nie? Że, na przykład powiem, jako pierwszą potrawę wigilijną u nas zawsze się jadło śledzia, takiego z octu, czy z oleju, już nie pamiętam.
Z oleju.
I ziemniaki do tego. Gotowane.
Gorące.
Gorące. Zimny śledź i gorące ziemniaki. Zawsze. I to jest taka potrawa, którą jem tylko raz w roku.
Znaczy u mnie w domu tego się nie jadło, ale teraz ja to jem, bo Bogdan to...
I oboje jemy to tylko raz w roku.
Tak, raz w roku. Jest bardzo pyszne.
To jest takie, no...
Ale
na przykład, jak byłem dzieckiem, pamiętam, dostawaliśmy oprócz tam jakiegoś prezentu, powiedzmy, takiego prezentu, to przypominam, to znaczy nie wiem, informuję albo przypominam, to były lata 60., więc w sklepach był ocet i niewiele więcej.
A w 60. to jeszcze trochę więcej.
Jeszcze trochę tam może i było, ale pamiętam, że dostawaliśmy pod choinkę taką torbę z jedzeniem. Taką paczkę z jedzeniem. I tam na przykład były dwa pomarańcze, tam pół kilo orzechów włoskich, pół kilo laskowych, jakieś cukierki, takie długie, co na choince wisiały na przykład. No, różne takie rzeczy. I to jest takie, jakby kiedy myślimy o świętach, to o ile to, co wcześniej mówiliśmy o tym duchowym wymiarze świąt, to jakby jako dziecko, to jednak te skojarzenia takie, takie zewnętrzne, tak?
Z takim te objawowe. Świątecznym.
Z takim świątecznym luksusem. No, jadło się rzeczy, których w ciągu roku raczej nie było na stole, tak?
No tak, a teraz sobie.
A teraz wszystko jest.
Właśnie, dać dziecku w prezencie pomarańcze.
No tak.
Albo dać dziecku w prezencie orzechy. Kiedy to jest tak naprawdę dostępne przez cały rok, coś, czego wtedy nie było. To było po prostu, to był luksus. Czyli co my możemy temu dziecku dać? Możemy dać mu właśnie siebie, ale również właśnie te wspomnienia. I myślę sobie, że możemy kupić ciasto, ale jeżeli my to ciasto upieczemy, albo upieczemy ten chleb, albo właśnie będzie pachniało tymi porządkami w domu, świeżą pościelą, no właśnie tą mytą podłogą. To są takie wspomnienia, które wryją się w pamięć na całe życie, które będą jakoś tam ważne też dla naszych dzieci. I myślę sobie, że również prezentem dla dzieci, szczególnie dla małych dzieci, jest to, że mogą z nami właśnie przygotowywać te święta. Tak jak mówiłeś, Pawle, o swojej córce, która śpiewała do marchewki, ona nie mówiła: o rany, tato, znowu muszę tam kroić tą marchewkę. To było miłe, dlatego że wy to robiliście razem, żebyście to razem przygotowywali. Że gdzieś do dzisiaj czuję takie jakieś takie podniecenie, takie gdzieś jakiś zachwyt nad tym, że możemy, bo dzisiaj przygotowujemy święta tylko razem we dwoje z moim mężem, ale my możemy się podzielić kuchnią, czy robić coś razem, czy ty zrobisz to, ja zrobię tamto, robimy listę zakupów. No to jest jakaś taka droga sama, to przygotowanie jest takie bardzo ważne, ta praca nad tym, ten nastrój jest bardzo ważny.
Oczywiście i tutaj znowu pomijamy ten aspekt duchowy, tylko ten symboliczny zostawiamy, taki może trochę powierzchowny, ale jednocześnie chodzi o to podkreślenie
wyjątkowości
tego dnia, tak? Że to jest, że kiedy siadamy do stołu na przykład z osobą niewierzącą i czasami może się zdarzyć przecież, szczególnie jak, bo w Polsce to powiedzmy to jest oczywiste, ale gdzieś za granicą siadamy z kimś do stołu w ten właśnie wieczór, no to ta wyjątkowość powoduje, że ten ktoś pyta, o co chodzi. On się interesuje, ale dlaczego tak? Skąd to się wzięło, tak? Że gdzieś To jest dlatego ważne, mimo wszystko. Ja wiem, że to jest tylko jakiś tam wierzchołek góry lodowej, ale on jest trochę jak, nie wiem, jak to powiedzieć, jak taka, jak to się mówi, te próbki promocyjne w sklepie, tak? Że jakby, no jakoś trzeba to zaznaczyć, tak? Żeby ktoś się zainteresował.
Mhm. I tak myślę sobie, że mi choinki, dekorowanie tej choinki, jak również na przykład przygotowanie stołu, czy jakiś pomysł na dekorację stołu. Pamiętanie o tym, żeby mieć to sianko, żeby gdzieś z tradycji stało się zadość, żeby gdzieś no, była ta kolejność potraw i żeby była też ta część taka no, biblijna, żeby też te dzieci mogły wysłuchać tą historii biblijnej, żeby była no, gdzieś ta...
Czytania mogą być tak też.
Tak, w zależności od tego, jak to wygląda w danym domu, ale żeby na przykład pomyśleć o jakiejś oprawie muzycznej. W wielu domach na przykład śpiewa się kolędy. I myślę, że wtedy, kiedy są dzieci, to jest to szczególnie ważne, żeby te dzieci wiedziały, żeby te dzieci znały te kolędy. Znam też takie domy, w których jest, i to zwykle bywa w drugi dzień świąt, jest zapraszanie rodziny i przyjaciół, jest wspólne kolędowanie.
No, na przykład u naszych przyjaciół jest taka sytuacja, że oni przed świętami pieką różne rzeczy, bo robią szopkę.
To znaczy takie fragmenty szopki.
Fragmenty szopki pieką, tak? Z piernika, jakieś tam inne ciasta, lukie, no, no różne bakalie, powiedzmy i tak dalej. Oni tworzą postaci, zwierzęta, całą samą tą szopkę, no całą taką szopkę z tego robią. I to jest tak, że oni całą rodziną to robią. Czasem z przyjaciółmi również. Podczas robienia tego jest oczywiście kupa śmiechu, kupa zabawy, śpiewanie kolęd, a w drugi dzień świąt zaczyna się dewastacja.
Spożywanie szopki.
Czyli spożywanie tej szopki po troszku. I się odgryza głowę na przykład jakiemuś barankowi albo jakiemuś tam krówce jakiejś, która stoi przy tym. I kurczę, no to jest coś, co oni mają od dziesiątków lat. To u nich w domu funkcjonuje, tak? No to jest coś pięknego. Ja naprawdę uwielbiam ten, bo tam byliśmy u nich kilka razy właśnie w ten drugi dzień świąt, kiedy się rozpoczynało spożywanie. No, niezapomniane wrażenia.
Tak, ale również wiecie, takie ważne jest, żeby sobie zobaczyć, że to jest ten czas, kiedy nie idziemy do pracy, kiedy możemy na przykład pobawić się z dziećmi kolejką, którą dostały, albo właśnie pójść na rodzinny spacer, troszeczkę zwolnić, bo przecież wiadomo, że ponieważ te święta są już przygotowane i zazwyczaj w polskiej tradycji jest tak, że my no niestety tego jedzenia zazwyczaj robimy za dużo, bo ciągle nie mamy tej miary. I ono po prostu jest, więc nie trzeba stać i gotować, można zjeść to, co jest, można trochę zwolnić, można trochę poświęcić sobie czasu i można poświęcić też ten czas na wymyślanie atrakcji świątecznych, na właśnie też poza tą warstwą religijną, żeby spędzić po prostu czas z bliskimi, bo to jest szalenie ważne, ale również na przykład pięknym zwyczajem jest oglądanie szopek w kościołach.
O, no, to fajne jest.
Bo to też jest, często też w tym okresie okołoświątecznych są organizowane no, wystawy szopek. No, taką najsłynniejszą to jest zawsze wystawa szopek w Krakowie. Natomiast no, nie wszyscy mają blisko do Krakowa, ale wiadomo, że w każdym kościele szopka jest. Więc jeżeli się przejdziemy po kilku kościołach, to możemy sobie zobaczyć, jaka no jest mnogość tych różnych.
Nadzieliśmy się w jednym z kościołów na aniołka w szopce, który miał piękne skrzydełka i był z firmy Mattel. I skrzydełka mu tak bzyczały, się ruszały.
No, ale myślę, że dla dzieci bardziej atrakcyjna będzie szopka, na przykład taka, jaka jest w niektórych kościołach gdzie są żywe zwierzęta, gdzie przede wszystkim są żywi ludzie. Znaczy to się sprawdza w wielu wspólnotach, które organizują jasełka dla dzieci. I jak one wyjdą, tak wyjdą, ale ważne, że one się dzieją i to jest istota tych jasełek.
Wydaje mi się, że Dominikanie takie rzeczy robią, że robią też te żywe szopki. Natomiast jest jeszcze jedna ważna impreza, a mianowicie w Warszawie, ale w wielu miastach też pochód Trzech Króli.
No tak, ale to już później, tak.
Ale to też jest w tym okresie okołoświątecznym. Mhm. I też można po prostu założyć koronę na głowę i można po prostu w radosnym orszaku przejść. I też dla dzieci to jest gratka, bym powiedziała.
Tak. Dzisiaj w Nocnych Światłach w cyklu Bo tak nas wychowano, o tym, że idą święta, a dzieci czekają na prezenty. Goście tego wydania programu, Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy, są z nami i będą jeszcze przez około 20 minut, bo tyle dzieli nas od końca tego wydania Nocnych Świateł. Ostatnie, dokładnie 18 minut. To także czas dla Państwa. Jeśli ktoś chciałby podzielić się swoją myślą, pytaniem, komentarzem, to zapraszamy na Facebook profil Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam jest miejsce na spotkanie z Państwem i dzielenie się swoimi doświadczeniami. Do godziny pierwszej pozostało nam równo 13 minut, niespełna kwadrans do końca tego wydania Nocnych Światł zatem. A w tym wydaniu, w cyklu, bo tak nas wychowano, idą święta, a dzieci czekają na prezenty. Beata i Bogdan Janowscy, pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, to nasi dzisiejsi goście, eksperci, którzy nam przybliżają istotę świętowania za sprawą prezentów, a szczególnie jeśli chodzi o wręczanie ich dzieciom. No i teraz ta ostatnia część, to chciałbym, żebyśmy skupili się na tym, co już w jakiś sposób zostało, powiedziałbym tutaj, nawet wyraźnie zaznaczone wcześniej, że te święta i przygotowania, to ta cała atmosfera, uchwycenie tego ducha, to już jest jakiś prezent. Już jest jakiś prezent, bo zanim zaczął się jeszcze program, to napisała jedna ze słuchaczek, konkretnie Agnieszka, że w dzisiejszym zagonionym świecie prezentem bywa wspólnie spędzony czas, a jeszcze w tej świątecznej atmosferze. A przy okazji tutaj małe postscriptum, swoją drogą pisze dalej słuchaczka. Dzisiaj wypocznę po audycji, bo głos pana Bogdana zawsze mnie relaksuje. To taki prezent. Prezent Bogdanie od ciebie.
Dziękuję. Ale to też i prezent od pani dla mnie.
No właśnie, i vice versa. Taka wzajemna wymiana. No dość powiedzieć, że tutaj padają te słowa o wspólnie spędzonym czasie. I ten wspólnie spędzony czas to nie jest tylko czas, w którym po prostu siedzimy obok siebie i nic nie robimy. To jest czas, w którym robimy bardzo dużo. I bardzo dużo się dzieje. Już nie mówię o samych przygotowaniach do świąt, czy samym świętowaniu, które jest pewnym rytuałem, albo pewnym przebiegiem zdarzeń, które dadzą się w jakiś sposób przewidzieć. Ale nigdy nie są takie same. I te wspólne przeżycia, bo my również nie jesteśmy tacy sami, te święta z ubiegłego roku to były tamte święta, a w tym roku możemy być w zupełnie innym nastroju, mieć inną sytuację życiową. I to, w jaki sposób je przeżyjemy, to już jest jakimś prezentem dla nas.
To prawda. Tak naprawdę, kiedy spędzamy ze sobą czas, to tworzy się pewna historia rodziny. Są jakieś zdarzenia, potem powstają z tego często rodzinne anegdoty, opowieści, wspomnienia o poprzednich świętach, wspomnienia o tym, co się wydarzyło, zabawnego na przykład, ciekawego. I jeżeli dajemy dzieciom czas, to warto jest wiedzieć, że dajemy im to, co najważniejsze, bo my dajemy siebie. Bo tak jak Paweł mówiłeś, to nie jest bycie po prostu odejdź, nie przeszkadzaj, tylko mówimy o tym czasie, kiedy to jest taki czas uwagi, kiedy to jest czas przyglądania się, kim jest to moje dziecko, jak ono się zmieniło, bo warto jest sobie zobaczyć, że rzadko mamy tak naprawdę taki dłuższy czas dla naszego dziecka. Taki czas, kiedy tak możemy... Tak ciurkiem po prostu. Kiedy nasze dzieci nie idą do przedszkola, kiedy nasze dzieci nie idą do szkoły, kiedy nie muszą niczego odrabiać ani zrobić, kiedy to jest taki czas, że nie idą do kolegów, bo to jest taki czas spędzony z rodziną. Kiedy nie zajmują się czymś innym.
Rodzice też powinni odłożyć telefony, gdzieś do szuflady wyłączyć, żeby mieć ten czas rodziny, żeby to było ważne przeżycie dla całej rodziny, dla wszystkich.
I też ważne jest to, żeby powiedzieć, że tej więzi nie zastąpią żadne zabawki.
Nic.
Że tej więzi nie zbudują same prezenty. Że to jest właśnie, no właśnie ten czas i ta uwaga. I tak jak mówiłeś, Bogdanie, o tej bitwie na Śnieżki, to daj Boże, żeby był śnieg, prawda? Ale różne inne rzeczy można robić. No to właśnie zobacz, przechowujesz to w pamięci tyle lat.
Tak, to jest, no mówię, 50 parę lat, jakieś 55, 56 lat, nie wiem ile.
A właściwie, gdyby tak teraz zastanowić się, ile prezentów zapamiętałeś?
Rower zapamiętałem.
No właśnie. Czyli to pokazuje, że ten czas naprawdę ma dużo silniejsze działanie. Ale dlatego, że nasz mózg zapamiętuje poprzez emocje. Czyli to nie tylko chodzi o to, żeby dać dziecku tą kolejkę, tylko żeby pobawić się z dzieckiem tą kolejką, żeby to był powód do jakiegoś przeżycia. Jeżeli to jest na przykład gra, to też jest jakaś zabawa rodzinna. Dziecko to wtedy zapamięta. A jeżeli dostanie coś, co jest martwym przedmiotem i będzie miało bawić się tym przedmiotem samotności, no to okaże się, że w gruncie rzeczy...
Nic się nie wydarzyło tak naprawdę. Po prostu kolejna zabawka, kolejny przedmiot w domu i tyle.
Że też tak naprawdę niezauważalnie przejdzie to do historii, prawda, niezapamiętywalnie. Dlaczego właściwie my mamy spędzać z dziećmi ten czas, którego mamy tak mało? No dlatego, że właśnie to jest coś najcenniejszego, ale również badania pokazują, że dzieci, z którymi spędzamy czas, z którymi rozmawiamy, rozwijają się lepiej, że mają dużo większy zasób słów, dużo lepsze kojarzenie, że to są dzieci, które lepiej sobie radzą w życiu, że jesteśmy istotami społecznymi i my bardzo potrzebujemy tego, żeby wychowywały nas osoby dorosłe, żeby nas wychowywało stado.
Bo pieniądze to nie wszystko.
Tak.
Ważniejsze są te więzi międzyludzkie, ważniejsze jest to bycie w stadzie, tak, w jakiejś społeczności, że to jest jakby, to jest istotą człowieczeństwa w pewnym sensie, można by tak powiedzieć, tak, że jesteśmy istotami stadnymi, żyjemy w stadzie.
Wiesz co, Bogdanie, kiedy mówisz o pieniądzach, to z dziećmi i nawet z samym sobą trzeba rozmawiać o pieniądzach prawdziwie.
Tak jest.
To znaczy, pieniądze nie są złe, pieniądze są dobre, pieniądze są potrzebne. Nie możemy żyć bez pieniędzy. Natomiast bardzo ważne jest to, żeby pieniądze nie stały się istotą. I teraz, no żeby ten ciężar jednak gdzieś tego człowieczeństwa, tego bycia razem, również tego prezentu, jednak był w innym miejscu. Żeby też rozmawiać z dziećmi otwarcie, że na przykład na coś, na jakiś prezent nas nie stać. To jest też bardzo trudne często dla rodziców, albo że na przykład rodzice uważają, że taki prezent jest nieodpowiednim prezentem dla dziecka. No bo tutaj to jest kwestia tak naprawdę presji społecznej i bardzo często w wielu środowiskach, szczególnie środowiskach miejskich, dzieci bardzo mocno naciskają na rodziców, że chcą mieć na przykład, załóżmy jakiś wypasiony telefon, prawda? Albo, że potrzebują jeszcze lepszy komputer. Że gdzieś jak słyszę o tym, to rzeczywiście są dzieci, które bardzo mocno idą gdzieś te wartości materialne, chociaż widzę na przykład to w klasie, że kiedy po raz kolejny zarządziliśmy, że prezenty nie będą na Mikołajki, tylko na tą wigilię klasową, to jest bardzo wiele, wiele dzieci, które po prostu nie przywiązują wielkiej wagi do tego, co dostaną. Albo na przykład marzą o tym, żeby dostać jakąś książkę, albo o innych takich, że tak powiem, drobiazgach. Ktoś pisze na przykład, że chce dostać maskotkę, bo jest taka lista życzeniowa, albo na przykład szalik. Więc takie, no, mają też takie, takie marzenia, można by powiedzieć, przyziemne często. Takie, no, taką radość, na przykład właśnie radość z tego, że dostaną właśnie szalik, albo że dostaną bryloczek na przykład, albo że dostaną na przykład jakiś komplet kolorowych flamastrów. I myślę sobie, że to jest właśnie w porządku absolutnie, dlatego że no, gdzieś dzieci też powinny mieć zdrowy stosunek do pieniądza. Natomiast nie jest to możliwe, żeby miały taki stosunek, jeżeli my sami nie mamy tego zdrowego stosunku do pieniądza. I to jest właśnie pytanie do nas, do rodziców, żebyśmy też zobaczyli sobie tak naprawdę, ile dla nas znaczy rodzina, ile dla nas znaczy wspólny czas, ile dla nas znaczy atmosfera rodzinna, czy pamiętamy jeszcze, jak się tworzy atmosferę rodzinną, czy na przykład krępuje nas bliskość, czy na przykład w momencie, kiedy trzeba spędzić ze sobą trochę czasu, to właściwie czujemy się niezręcznie i w tym celu, żeby jakoś przetrwać ten moment, trzeba włączyć koniecznie telewizję na przykład, albo trzeba zjeść szybko tą kolację wigilijną i rozejść się do swoich zajęć, bo posiedzenie dłuższy czas razem jest jakieś dziwne i takie krępujące, powiedziałabym. Myślę sobie, że takie święta też są diagnozą. My też na przykład widzimy, że przed świętami zgłasza się do nas zawsze więcej ludzi i oni zawsze mówią, że to jest taka pilna sprawa. Bo czasami ludzie
koniecznie zdają sobie, przed świętami musimy tak, rozmawiać.
Tak. Często zdają sobie sprawę z tego tak naprawdę, że właśnie święta, często właśnie takie uroczystości obnażają inne. Pokazują tak naprawdę, co dzieje się rzeczywiście.
I wiele osób uważa, że jest to najlepszy moment, bo przy takiej okazji, no skoro zwierzęta mówią ludzkim głosem, to jest dobra okazja na to, żebyśmy my też zaczęli rozmawiać ludzkim głosem, żebyśmy się porozumieli jednak z tej okazji. I to jest dobre, tak? No jakby fajnie, no oczywiście ten czas, te możliwości nasze, że tak powiem, i pewnie innych też terapeutów przecież, czy mediatorów, są ograniczone. Nie jesteśmy w stanie przyjąć tych wszystkich ludzi, którzy się zgłaszają, żeby było przed świętami. No ale samo to, że jest jakaś refleksja i że coś robimy, coś próbujemy zrobić, to już jest bardzo istotne. A jeśli jeszcze sobie uświadomimy, że te wszystkie prezenty, cała ta oprawa, to wszystko jest oczywiście fajne, sympatyczne i coś tam nam opowiada o naszej rodzinie, ale jednak najcenniejszą rzeczą, którą możemy ofiarować drugiemu człowiekowi, czy to dziecku, czy dorosłemu, to jest nasz czas i nasza uwaga. Mhm. Nie ma cenniejszego prezentu.
Tak, i myślę sobie, wiecie co, że chciałabym, żeby też nasze dzieci zobaczyły, że to jest czas pojednania.
Tak jest.
Że to jest czas rozmowy, że to jest czas wspólnoty. I myślę o tych wszystkich rodzinach, w których jest rozłam, w których jest kłótnia. Gdyby to przesłanie, że wtedy zwierzęta nawet mówią ludzkim głosem, że skoro mamy talerzyk dla zbłąkanego wędrowca, to może warto byłoby też no właśnie pokazać też naszym dzieciom i samemu sobie, i jakoś gdzieś znaleźć w sobie.
Bo to, te wszystkie nasze konflikty, te wszystkie nasze jakieś tam racje, powiedzmy, to wszystko tak naprawdę w obliczu tego, co się wydarza na świecie, tak, że rodzi się Jezus, to wszystko staje się nieważne. No. To jest jakby drugorzędne. To kurczę, no przy takiej okazji to naprawdę warto się pogodzić.
No to w takim razie niech to będzie puentą dzisiejszego wydania, bo faktycznie przebaczenie, pojednanie to jest być może największy prezent, jaki możemy sobie dać przy okazji świąt. Kiedyś byłem na takich rekolekcjach ojca Johna Baszobory, kiedy on bardzo obrazowo pokazywał, chodząc z takimi ciężarami, jak to dobrze jest uwalniać się z takiego obciążenia, przytłoczenia, brakiem przebaczenia. Kiedy puszczał tych wszystkich ludzi, których tam nabrał sobie na plecy, których ciągnął za ręce, którzy go hamowali, ciągnęli do tyłu. Proszę Państwa, jeżeli ktoś uważa, że to nie jest mu potrzebne, no to może niech taki obrazek sobie postawi przed oczami i może będzie mu łatwiej wtedy jakoś spróbować pojednać się z kimś, z kim do tej pory się to nie udało, a na pewno zazna ulgi. Na pewno taki ciężar, który być może już do tego stopnia długo nosimy w sercu, że przyzwyczailiśmy się do takiego obciążenia, puści i może to będzie największy prezent, który można dać również samemu sobie. Bo w gruncie rzeczy brak przebaczenia bardziej niszczy tego, który nie przebacza, niż tego, który jest obiektem tego braku przebaczenia. Dzisiaj w Nocnych Światłach przez ostatnie dwie godziny w cyklu Bo tak nas wychowano mówiliśmy o świętach, które się zbliżają, ale przede wszystkim o prezentach. Idą święta, a dzieci czekają na prezenty. To tytuł dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, które właśnie dobiegły do końca. Państwa i moimi gośćmi, ekspertami i współtwórcami cyklu byli pedagodzy i mediatorzy z Fundacji Międzypokoleniowa Akademia Rozwoju, Beata Janowska. Dziękuję Ci serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Dobranoc.
I Bogdan Janowski. Tobie również bardzo serdecznie i gorąco dziękuję.
Pięknie dziękuję. Dobrej nocy.
Dobrej nocy Wam życzę, spokojnych snów i Państwu także tego samego, dziękując zarazem za wspólnie spędzone dwie godziny, za ten czas, mam nadzieję, przygotowania do świąt w pewien sposób, w takich Nocnych Światłach, już na nieco dłuższy dystans. Dziękuję za wszystkie myśli, komentarze, uwagi, które Państwo zamieściliście na Facebooku. Przepraszam, jeśli nie wszystkie udało się tutaj przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł 4 razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na żywo na częstotliwościach lokalnych Radia Plus. Możecie nas Państwo słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Ostatnie wydanie w tym tygodniu, tak więc świętujmy ten weekend najbliższy, bo po nim już Mikołajki 6 grudnia, a więc można już się do nich w jakiś sposób przygotowywać. Tak, jak tutaj Państwu próbowaliśmy pokazać. Nie tylko prezentami, ale przede wszystkim byciem ze sobą. No i już można zacząć się jednać. Zresztą do tego okazją jest nie tylko Boże Narodzenie czy Mikołajki, ale każdy dzień w roku jest dobry. W myśl tej zasady, która mówi, że niech nad naszym gniewem nie zachodzi słońce. A skoro słońce już zaszło tuż po 15, jesteśmy w środku nocy, więc też dobra to pora, żeby w tej ciemności pomyśleć nad tym, co może rozświetlić nasze życie. Jaki prezent może być dla nas tym, co pozwoli nam czuć się po prostu szczęśliwym. Dziękuję jeszcze raz Państwu za uwagę. Zapraszam na poniedziałek, 5 grudnia, tuż po 23. Spotkamy się w Nocnych Światłach po raz kolejny. 1495 już, jak Pan Bóg da. I w cyklu Echa Historii, czwarta część rozmowy o dziejach Ukrainy, a gościem programu będzie dr Krzysztof Jabłonka, historyk, dyplomata, publicysta, autor książek historycznych. 5 minut po 1:00. Kończymy na dzisiaj. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Dobrej nocy, zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.